Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
30 rekrutów papieskiej gwardii szwajcarskiej złożyło przysięgę w Watykanie.
Znaczenie męczeństwa jako świadectwa będącego posiewem wiary przypomniał papież podczas porannej mszy.
Kościół potępił zbombardowanie przez rządowe lotnictwo katolickiego szpitala w Sudanie.
Witamy 6 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
30 rekrutów Gwardii Szwajcarskiej złożyło przed południem przysięgę. Nowi gwardziści, dziś zaprzysiężeni, pełnią służbę w Watykanie już od pół roku.
Podczas ceremonii przysięgi, która odbyła się na dziedzińcu świętego Damazego, władze kościoła reprezentował substytut, czyli zastępca watykańskiego sekretarza stanu, arcybiskup Giovanni Angelo Becciu. Obecni też byli przedstawiciele władz szwajcarskich i rodziny rekrutów. Wcześniej na dziedzińcu honorowym koszar Gwardii Szwajcarskiej złożono wieniec przy pomniku upamiętniającym ofiarę życia 147 jej członków, którzy 6 maja 1527 roku zginęli w obronie papieża Klemensa VII. Zostali pochowani w Watykanie w kościele przy niemieckim cmentarzu Campo Santo Teutonico. To w rocznicę ich bohaterskiej śmierci gwardziści szwajcarscy składają co roku przysięgę.
Chrześcijanin, który nie daje świadectwa, staje się jałowy, bezpłodny. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii odniósł się do męczeństwa Szczepana, o którym słyszymy w Dziejach Apostolskich. Zaznaczył przy tym, że Kościół to nie jakiś uniwersytet religii, ale lud, który idzie za Jezusem. Tylko w ten sposób staje się on płodną matką.
Jak zauważył Franciszek, Szczepan w swoim męczeństwie upodobnił się do Jezusa. Widzimy to po pośpiechu, z jakim go sądzono, powołując fałszywych świadków, po nienawiści jego adwersarzy, wreszcie po słowach przebaczenia, które wypowiada na koniec pierwszy męczennik. Wydarzenia te pokazują ponadto walkę dobra ze złem, Boga z szatanem.
Martyrium, czyli męczeństwo, to tłumaczenie greckiego słowa oznaczającego również świadectwo. Możemy zatem powiedzieć, że dla chrześcijanina droga wiedzie śladami tego świadectwa, śladami Jezusa, by dać o Nim świadectwo. I niejednokrotnie świadectwo to prowadzi do oddania życia. Nie da się zrozumieć chrześcijanina, który nie byłby świadkiem, nie dawałby świadectwa. My nie jesteśmy religią idei, czystej teologii, pięknych rzeczy, przykazań. Nie. My jesteśmy ludem, który idzie za Jezusem Chrystusem i daje o Nim świadectwo. A to świadectwo niekiedy prowadzi do oddania życia.
Ojciec Święty przypomniał, że Dzieje Apostolskie mówią o wielkim prześladowaniu w kościele jerozolimskim, jakie wybuchło po śmierci Szczepana. Rozproszeni chrześcijanie nieśli jednak ze sobą swoje świadectwo, powodując wiele nawróceń w Judei i Samarii. W ten sposób krew męczenników stawała się zasiewem wiary nowych chrześcijan.
La testimonianza.
Świadectwo tak w codziennym życiu, jak pośród trudności czy nawet prześladowań niosących śmierć, jest zawsze płodne. Kościół jest płodną matką, gdy daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jeśli jednak Kościół zamyka się w sobie, uznaje się za swoisty uniwersytet religii, z pięknymi ideami, z wielością pięknych świątyń, muzeów i innych rzeczy, a nie daje świadectwa, staje się bezpłodny. Tak samo chrześcijanin. Chrześcijanin, który nie daje świadectwa, pozostaje jałowy, nie dając życia, które otrzymał od Jezusa Chrystusa.
Na koniec papież powrócił do postaci Szczepana, którego Dzieje Apostolskie określają jako pełnego łaski i Ducha Świętego, i zaznaczył, że bez tego nie można dawać świadectwa. Dlatego właśnie w chwilach trudnych, gdy trzeba powiedzieć nie licznym zakusom złego, należy modlić się do Ducha Świętego o umocnienie w świadectwie.
Dzisiaj rozmyślając o tych dwóch ikonach, Szczepana, który umiera, i chrześcijan, którzy uchodzą przed brutalnym prześladowaniem, zadajmy sobie pytanie, jakie jest moje świadectwo? Czy jestem chrześcijaninem, świadkiem Jezusa, czy zwyczajnym, szeregowym członkiem tej sekty? Czy jestem płodny, bo daję świadectwo, czy też pozostaję jałowy, bo nie jestem w stanie pozwolić, by Duch Święty mnie niósł dalej w moim chrześcijańskim powołaniu?
Mi porti avanti nella mia vocazione cristiana.
Ataku na szpital, niosący pomoc cywilnej ludności, nie można zaakceptować. W ten sposób sudański biskup Makram Max Gassis skomentował zbombardowanie przez samoloty armii rządowej katolickiego szpitala. Placówka w południowym Kordofanie, usytuowana z dala od jakichkolwiek celów wojskowych, padła ofiarą ataków aż dwukrotnie.
Zginęła jedna osoba, zniszczenia nie są wielkie. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną, podkreśla pracujący w szpitalu amerykański chirurg. Przypomina on, że zaatakowany szpital jest jedyną placówką oferującą podstawową pomoc medyczną w całym regionie. Z jego usług korzysta około 150 tysięcy osób rocznie. Prawo międzynarodowe wymaga, by ludność cywilna w czasie konfliktów zbrojnych była chroniona. Tymczasem u nas jest ona celowo atakowana, zauważa biskup Gassis, wzywając sudańskiego prezydenta do przestrzegania prawa humanitarnego i rzeczywistego zaangażowania na rzecz pokoju.
Ważą się losy prawie 200 nigeryjskich uczennic porwanych w ubiegłym miesiącu przez rebeliantów z ugrupowania Boko Haram. Islamiści zapowiedzieli, że wystawią dziewczęta na targu i w imię Allaha będą je sprzedawać. Tymczasem władze Nigerii oskarża się coraz powszechniej o bierność w tej sprawie.
Bylibyśmy w stanie zrozumieć, że siły rządowe nie wiedzą, jak odbić dziewczęta tak, by te nie ucierpiały. Nie do przyjęcia są jednak ich tłumaczenia, że nie są w stanie odnaleźć porwanych. Rząd robi zbyt mało, by je wyswobodzić, mówi kardynał John Onaieka. Arcybiskup stołecznej Abudży podkreśla, że cała Nigeria poruszona jest losem dziewcząt i tym, co mogło im się przytrafić ze strony porywaczy.
Jako Nigeryjczycy nigdy nie myśleliśmy, że coś takiego jak przemoc siana przez Boko Harama wymierzona w bezbronnych może mieć miejsce w naszym kraju. Musimy znaleźć sposób stawienia czoła rebeliantom, szczególnie teraz, kiedy cała Nigeria poruszona jest losem niewinnych dziewcząt. To, że mają być sprzedane, nie jest w tej sytuacji najgorsze. Jeśli trzeba, pójdziemy na targ i wykupimy je. Najgorsze jest to, że nie wiemy, jakiej przemocy są poddawane, co się z nimi naprawdę dzieje, w jakim są stanie. Aż trudno sobie wyobrazić, co przeżywają ich rodzice. W tej sytuacji wszyscy musimy zakasać rękawy i zaangażować się w ich uwolnienie bez zbędnych politycznych czy religijnych polemik. Chodzi o uczennice, których życie jest w niebezpieczeństwie.
Porwanie nastolatek z liceum w Chibok jest ostatnim z całej serii. Wiele uczennic uprowadzonych nawet w ubiegłym roku do tej pory nie wróciło do swych domów. Rebelianci z Boko Haram chcą w ten sposób pokazać, że dziewczęta nie powinny się uczyć, a jeśli już mogą zdobywać wiedzę, to wyłącznie w szkołach islamskich.
Najnowsza historia niepodległej Ukrainy jeszcze nie znała takiej niespokojnej kampanii przedwyborczej, jaka miałaby miejsce w tak dramatycznych warunkach. Okupacja Krymu, zewnętrzna agresja połączona z totalną wojną informacyjną, prowokacje i sabotaż w wielu miejscowościach. Tak w opublikowanym dziś przesłaniu grecko-katoliccy biskupi Ukrainy opisują sytuację przed wyborami prezydenckimi. Apelują, by kandydaci na urząd prezydenta nie szerzyli demagogii, lecz przedstawili konkretne programy reform, a członkowie komisji wyborczych sumiennie wypełniali swoje obowiązki. Wtedy nie będzie wątpliwości co do uczciwego przebiegu wyborów.
25 maja nie tylko oddamy głos na jednego z kandydatów, ale także wybierzemy przyszłość naszych dzieci, czytamy w dokumencie. Tym wyborem pokażemy, czy opowiadamy się za tymi wartościami, za które nasi rodacy ginęli w dalekiej przeszłości i zupełnie niedawno. A są to wolność, sprawiedliwość i godność. Grecko-katoliccy biskupi wezwali, by codziennie o 9 wieczór modlić się w świątyniach, domach i wspólnotach zakonnych, czy też prywatnie, za Ukrainę i o szczęśliwy przebieg wyborów.
Ponad 300 biskupów z całej Brazylii obraduje w Aparecidzie. Główny temat sesji plenarnej episkopatu to nowa parafia wspólnotą wspólnot.
Podczas spotkania plenarnego biskupi oprócz głównego tematu podejmują także refleksję nad takimi kwestiami jak reforma rolna, aktualna sytuacja polityczna, społeczna i kościelna Brazylii. Zaplanowano także dyskusję nad przygotowaniem do najbliższego synodu biskupów na temat rodziny. Ponieważ 5 października odbywać się będą wybory prezydenta państwa, należy się spodziewać, że biskupi skierują do wiernych specjalne przesłanie pasterskie. Kardynał Claudio Hume, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Amazonii, podkreślił zaangażowanie młodych w ewangelizacji tamtego regionu kraju. Hierarcha zaznaczył, że w czasie zebrania przygotowującego Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro młodzi wyrazili pragnienie doświadczenia posługi misyjnej. Zapał młodych został przyjęty z entuzjazmem podczas pierwszego spotkania Kościoła w Amazonii, jakie odbywało się w październiku ubiegłego roku. Konferencja Episkopatu wybrała około 60 osób, które będą uczestniczyć w pierwszej misji młodych w Amazonii. Papież Franciszek wzbudził wśród młodych wielki entuzjazm misyjny, ale przypomniał zarazem, że nie może to być wycieczka, ale udanie się w podróż, aby służyć, przypomniał kardynał Humes. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Siądzica Malczewski Chrystusowiec.
Prezydent elekt Kostaryki Luis Guillermo Solis zakończył formowanie nowego rządu, który zostanie zaprzysiężony w czwartek. Jest to gabinet bardzo techniczny, z osobami profesjonalnie przygotowanymi. Nie jest rządem partyjnym, ale takim, który zna się na rzeczy i jest wysoce kompetentny, wyznał nowy szef państwa i rządu.
Niewątpliwą ciekawostką jest fakt, że szefem Kostarykańskiego Instytutu do Spraw Rybołówstwa i Rolnictwa ICOPESCA został katolicki duchowny. Ksiądz Gustavo Meneses otrzymał zaproszenie do wejścia w skład gabinetu ze względu na swą nadzwyczajną pracę duszpasterską, którą prowadził wśród rybaków indywidualnych, a także dlatego, że praca ta pozwoli, przy jego szczególnej wrażliwości, odbudować zerwane mosty między tym właśnie sektorem a rybołówstwem przemysłowym, podkreślił prezydent. Dodał także, że katolicki duchowny ma zarówno wyjątkową osobowość, jak i profesjonalne przygotowanie do podjęcia takich obowiązków.
Warto też dodać, że ksiądz Meneses nie jest jedynym duchownym w nowym kostarykańskim rządzie. Ministrem w kancelarii prezydenta będzie biskup luterański Melvin Jimenez.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach obchodzi swoje 90-lecie. Z tej okazji w gmachu seminarium odbyła się wczoraj sesja naukowa. Był to jeden z etapów świętowania. Kolejnym będzie pielgrzymka, zapowiada rektor seminarium ksiądz dr Marek Panek.
Dla nas ważnym elementem będzie także pielgrzymka całego seminarium do Piekar Śląskich, którą chcemy odbyć na początku nowego roku akademickiego, w październiku tego roku. I później jeszcze w dniu odpustu naszego seminaryjnego w listopadzie będzie takie spotkanie, na które chcemy zaprosić wszystkich dotychczasowych przełożonych do naszego seminarium.
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach jest kontynuacją Śląskiego Seminarium Duchownego, które w latach 1921-80 miało swoją siedzibę w Krakowie. 3 listopada 1980 roku biskup Herbert Bednosz przeniósł uczelnię do Katowic. Przedstawiciele Krajowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Młodzieży spotkali się dziś w Warszawie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Omawiano stan przygotowań do tego wydarzenia, które w 2016 roku będzie miało miejsce w Krakowie. Jak poinformował biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, dyskutowano także o zapewnieniu młodym tłumaczenia w 5 oficjalnych językach Światowego Dnia Młodzieży.
Wiemy, że do Polski przyjedzie młodzież z wielu zakątków świata, może to być 100 i więcej narodów, posługującym się oczywiście wieloma językami. Wiemy również, że Ojciec Święty najprawdopodobniej będzie używał języka włoskiego. Dlatego jest konieczność, aby również otrzymać taką możliwość tłumaczenia i przekazywania tego tłumaczenia na falach, czy to radia.
Z pewnością odbywać się będą kolejne spotkania z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz przedstawicielami Telewizji Polskiej, by właściwie przygotować przekaz ze Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.